Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Dziś wraz ze mną ponownie jest dr Leszek Sykulski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Myślę, że naszego gościa przedstawiać nie trzeba. Jest to również stały współpracownik naszego kanału, także zapewne państwo oglądali już nie jeden film na naszym kanale z udziałem pana doktora. Zanim przejdziemy do tematu naszej rozmowy, chciałbym państwa serdecznie zachęcić do wspierania Nowego Ładu, wspierania finansowego. Link do wsparcia znajdziecie państwo w opisie filmu. Zachęcam także do dzielenia się naszymi materiałami w mediach społecznościowych oraz do subskrybowania naszego kanału. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Mamy 10 listopada, przeddzień Marszu i Święta Niepodległości. Widzimy od kilku dni dużą eskalację napięć na granicy. Czy mógłby pan doktor zarysować tą sytuację, skąd te napięcia oraz czy to, że występują one w tym momencie, w tym określonym czasie, jest pewnym zbiegiem okoliczności, a może jest to głęboko zaplanowana akcja?
No, moim zdaniem tutaj żadnego przypadku nie ma, natomiast musimy zarysować taki, powiedziałbym, cały obraz tej sytuacji, bo oczywiście o tyle, o ile polskim żołnierzom, polskim funkcjonariuszom, czy to policjantom, czy strażnikom granicznym, czy innym służbom należą się nie tylko wyrazy szacunku, ale i pełnego wsparcia ze strony obywateli, to trzeba też uczciwie zadać pytanie, kto jest politycznie odpowiedzialny za tę sytuację, czy tylko i wyłącznie Aleksandr Łukaszenka, Władimir Putin, tutaj można powiedzieć kierownictwo resortów siłowych białoruskich i rosyjskich, czy nie ma także czasem winy takiej politycznej po stronie polskich decydentów. No i warto się tutaj cofnąć, jeśli nie do 1994, do początku prezydentury Aleksandra Łukaszenki, to na pewno do ubiegłego roku, do 9 sierpnia 2020 roku, kiedy odbyły się wybory prezydenckie w Republice Białoruś i wiemy doskonale, jak wyglądała ta sytuacja na ulicach różnych miast, miejscowości białoruskich, jak te protesty były wzniecane, między innymi, czy właściwie przede wszystkim przez jeden z kanałów na Telegramie stworzony przez białoruskiego opozycjonistę, który przebywa na terytorium Polski, i to Polska bardzo mocno wspierała opozycję białoruską, bardzo mocno wspierała protesty. Polska w ogóle od roku 1994 właściwie nie ma pomysłu na relacje z Republiką Białoruś rządzoną przez establishment skupiony wokół Aleksandra Łukaszenki. I jest to polityka po prostu izolacji, polityka permanentnego izolowania Aleksandra Łukaszenki. Moim zdaniem jest to polityka błędna. Funkcjonowanie takiej telewizji jak telewizja Bielsat, antagonizowanie obu państw nie leży w interesie państwa polskiego, ponieważ różnego rodzaju reperkusje, różnego rodzaju sankcje, różnego rodzaju ograniczenia nakładane na i samego Aleksandra Łukaszenkę, i osoby z jego otoczenia, i z resortów siłowych, i sankcje nakładane na firmy białoruskie, tak naprawdę tylko mocniej wpychają Aleksandra Łukaszenkę w objęcia Władimira Putina. Przecież wystarczy sobie przypomnieć, że przez szereg lat Aleksandr Łukaszenka, można powiedzieć, wzdrygał się przed podpisywaniem jakiejś głębokiej integracji między Białorusią a Rosją. Jeszcze w okresie prezydentury Dmitrija Miedwiediewa były takie propozycje podpisania konkretnych map drogowych integracji, w duchu zresztą tej umowy z 1999 roku. Łukaszenka starał się chronić, można powiedzieć, taką autonomię Białorusi, suwerenność tego państwa, na ile mógł oczywiście, bo biorąc pod uwagę, że i tak w sensie gospodarczym Białoruś jest uzależniona od Rosji, że mają zintegrowane oba państwa system obrony powietrznej, że na terytorium Białorusi znajdują się bazy rosyjskie, komórki wywiadu rosyjskiego i tak dalej, i tak dalej. Tu można oczywiście szereg przykładów podawać. To mimo wszystko Aleksandr Łukaszenka na miarę swoich sił i możliwości starał się balansować, starał się grać i z Chinami, i próbować negocjacji z Polską. To się oczywiście odbijało od ściany, jeśli chodzi o Polskę i Unię Europejską, co się skończyło no, właściwie tragicznie dla Białorusi, bo 4 listopada tego roku zostały podpisane tych 28 map drogowych, tych programów bardzo głębokiej integracji. No i właściwie Polska pośrednio doprowadziła do stworzenia jeszcze głębszej integracji między oboma państwami. Natomiast ta sytuacja po 9 sierpnia 2020 roku pokazała, że w polskim wywiadzie prawdopodobnie ktoś bardzo mocno przeszacował polskie możliwości. To znaczy tak głębokie zaangażowanie państwa polskiego w próbę wywołania kolorowej rewolucji, czy też rewolucji niezbrojnej, no tak to nazwijmy, w sąsiednim państwie, no musiało być czymś podyktowane, no bo jeżeli polski premier wychodzi i oficjalnie mówi, że powstanie w Warszawie dom białoruski, w którym w przyszłości powstanie no, taki alternatywny rząd Republiki Białoruś, no to trudno się spodziewać, że Aleksandr Łukaszenka będzie tutaj, no, można powiedzieć, prowadził politykę uległą wobec państwa polskiego. Łukaszenka czuje się bardzo silny z uwagi na wsparcie, z uwagi i po pierwsze na skuteczne służby białoruskie i silny aparat bezpieczeństwa, ale także na ten parasol, który ma bezpieczeństwa roztoczony nad Białorusią, Federacja Rosyjska. W związku z tym należało się liczyć, że jeżeli nie dojdzie do zmiany władzy, jeżeli nie dojdzie do wymiany establishmentu na Białorusi, to nastąpi bardzo mocny odwet, bardzo mocne prowokacje, bardzo mocne tutaj powiedział takie uderzenie wykonane ze strony służb białorusko-rosyjskich, właściwie już tak można to określić. I no, wydaje mi się, że ta polska polityka była niezwykle krótkowzroczna. Nie wiem, czym było podyktowane te takie szacunki polskiego wywiadu, bo przecież na pewno nie mogły być podyktowane tym, że do strajków dochodziło w zakładach przemysłowych, chociażby zakładach zbrojeniowych w Republice Białoruś. Opozycja białoruska nie ma takich wpływów, ja wielokrotnie to podkreślałem, opozycja białoruska nie ma takich wpływów, żeby zorganizować strajk, który sparaliżuje linię produkcyjną w zakładach zbrojeniowych produkujących na potrzeby sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Nie ma absolutnie takiej możliwości. Tutaj moim zdaniem, i to się zresztą potwierdza, te protesty, spora część tych protestów, zwłaszcza w zakładach przemysłu ciężkiego, była inspirowana przez rosyjskie służby specjalne po to, aby stworzyć sytuację bezalternatywną dla Aleksandra Łukaszenki, aby miał takie poczucie, że tylko i wyłącznie Rosja stanowi gwarant bezpieczeństwa dla niego osobiście, dla jego rodziny, dla jego współpracowników, no i aby nie powtórzył wariantu libijskiego, aby nie powtórzył losu Muammara Kaddafiego. Tutaj myślę, że nawet nie chodzi o ten wariant z Janukowyczem, czyli ewentualną eksfiltrację Łukaszenki z Białorusi do Federacji Rosyjskiej, ale chodzi o taki wariant nazywany czasami wariantem kazachskim. Chodzi o to, aby znaleźć miejsce w systemie polityczno-prawnym dla Aleksandra Łukaszenki, mniej eksponowane niż stanowisko prezydenta Republiki Białoruś, które no, powinien z punktu widzenia Moskwy objąć polityk młodszy, polityk bardziej akceptowalny na arenie międzynarodowej, natomiast jednocześnie, aby dać takie stanowisko Aleksandrowi Łukaszence, aby nie podzielił losu wielu przywódców, którzy po oddaniu władzy no, kończyli w najlepszym razie w więzieniach. Zatem mamy do czynienia z planem referendum konstytucyjnego i przyjęcia nowej konstytucji. Aleksandr Łukaszenka zapowiedział, że to referendum konstytucyjne zostanie zorganizowane do końca lutego 2022 roku. I myślę, że to jest ważny czas obecnie. Myślę, że to jest eskalowanie napięcia na granicy również bardzo pomaga Aleksandrowi Łukaszence w kwestii mobilizacji swoich zwolenników, pokazywania społeczeństwu, że istnieje zagrożenie z Zachodu, że tylko i wyłącznie silna władza i przyjęcie nowej konstytucji może zagwarantować bezpieczeństwo i w tym kontekście także myślę, że dalsza dyslokacja jednostek wojskowych rosyjskich na Białorusi będzie w cudzysłowie uzasadniona z punktu widzenia oczywiście tej narracji strategicznej prowadzonej przez obecnego prezydenta Republiki Białoruś. Zatem myślę, że z tą eskalacją będziemy mieli do czynienia jeszcze no, do początku przyszłego roku. Będzie to bardzo korzystne z punktu widzenia samego Łukaszenki, który prawdopodobnie obejmie funkcję przewodniczącego takiego zgromadzenia ludowego, ogólnobiałoruskiego zgromadzenia ludowego, czy jakkolwiek się ta instytucja będzie nazywała, bo konstytucja nie została jeszcze przyjęta, która będzie dawała mu bardzo dużą władzę tak naprawdę, jeśli chodzi o to, co się dzieje wewnątrz Białorusi przede wszystkim. Natomiast pozwoli mu oczywiście zachować realną władzę, natomiast otworzy także możliwość oddania fotela prezydenckiego osobie, która zostanie zresztą uzgodniona z Kremlem. I myślę, że bardzo kluczowym elementem jest tutaj podpisanie 4 listopada w Święto Narodowe Rosyjskie, Dzień Jedności Narodowej, w rocznicę wygnania załogi polskiej z Kremla w 1612 roku, tych 28 map drogowych. Ja spodziewam się dalszej eskalacji napięcia na granicy. Uważam, że nie jest wykluczone, że imigranci otrzymają od służb białoruskich również broń palną i dojdzie do sytuacji, w której no, przebywając cały czas w tych koczowiskach, w lasach, marznąc, kiedy marznąć będą kobiety, dzieci, no, być może część tych imigrantów po prostu straci nerwy i wykorzysta tę broń, którą otrzyma od służb białoruskich w celu jakichś ataków na polskie posterunki, na polskie pododdziały Wojska Polskiego czy innych służb, no i dojdzie do takiej eskalacji konfliktu granicznego. To byłby bardzo czarny scenariusz, dlatego że ja się nie spodziewam stworzenia, czy też może inaczej, prób tworzenia jakiejś Republiki Ludowej nad Bugiem, bo to tutaj nie ma takiego zaplecza, jakie Rosja miała na Krymie czy w Donbasie. Natomiast no niewątpliwie taki konflikt graniczny, gorący konflikt graniczny z użyciem broni palnej spowodowałby sytuację, gdzie musiałyby interweniować, czy chciałaby na pewno Rosja, aby przenieść to na poziom międzynarodowy i aby oskarżyć Polskę o prowokacje w tym zakresie. I to byłoby bardzo niebezpieczne, ponieważ ostatnie lata pokazują, że Rosja stara się rozgrywać te szachy związane z bezpieczeństwem regionu Europy Środkowo-Wschodniej w formacie grupy normandzkiej, czyli Francja, Niemcy, Rosja. No, taka można powiedzieć geostrategiczna oś Paryż, Berlin, Moskwa. No i to myślę, że ani panu redaktorowi, ani szanownym państwu nie muszę tłumaczyć, jak się może skończyć dla państwa polskiego, jak się to kończyło generalnie, jeżeli Niemcy i Rosja debatowali nad naszym losem ponad naszymi głowami. Myślę, że taki wariant byłby najgorszym z możliwych.
Nakreślił tutaj pan bardzo interesującą perspektywę eskalacji tego konfliktu i przeniesienia go na poziom właśnie międzynarodowy. No właśnie, jesteśmy członkami zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO i chciałbym zapytać pana doktora o odpowiedź tych instytucji, o ich reakcję na to rosnące zagrożenie. Unia Europejska stwierdziła, że może przysłać na granicę ekspertów, no, co jakby nie wydaje się rzeczą adekwatną do skali zagrożenia i jakby eskalacji tych napięć na granicy. Czy Unia Europejska w ogóle ma odpowiednie instrumentarium do reagowania wobec takich kryzysów? Jak wobec tego pozycjonuje się NATO? Czy także ten kryzys, przynajmniej dotychczasowa jego trajektoria rozwoju, pokazuje, że oba te formaty współpracy, zarówno gospodarczej, jak i można powiedzieć militarnej, no nie są do końca adekwatne, bądź nasze oczekiwanie co do zakresu pomocy płynącej z tamtych formatów jest wygórowane, bo widzimy, że po prostu jak na razie można powiedzieć, że musimy radzić sobie sami.
Ja myślę, że odpowiedź Unii Europejskiej jest absolutnie niepoważna. Tutaj możemy spokojnie sięgnąć pamięcią do roku 2015, do tego potężnego kryzysu migracyjnego w Europie, który zresztą, i warto to podkreślić, był wywołany nieodpowiedzialnymi działaniami amerykańskimi na arenie międzynarodowej. Mam na myśli inicjowanie czegoś, co określane było mianem arabskiej wiosny, czyli tych wszystkich powiedzielibyśmy napięć, które były właśnie na obszarze Magrebu, Bliskiego Wschodu, wojna w Syrii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź Unii Europejskiej, widać było bardzo, bardzo wyraźnie, że Unia Europejska sobie nie radzi jako instytucja, jako organizacja międzynarodowa w roku 2015. Widzieliśmy tych kilkudziesięciu ekspertów Unii, którzy zostali wysłani na granicę Litwy. Jak mają ci eksperci pomóc w sytuacji, kiedy polskiej granicy na odcinku oczywiście z Białorusią obecnie chroni około 16 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy, tak jak powiedziałem, Straży Granicznej, funkcjonariuszy policji. Cóż tu kilkudziesięciu, 50 czy 60 urzędników Frontexu może zrobić? No absolutnie nic, to jest żadna pomoc. Unia Europejska dzisiaj nie dysponuje takimi instrumentami, a zapowiedzi o jakichś nowych sankcjach na Białoruś, no to jest po prostu jakiś kompletny absurd. Doskonale wiadomo i już historia nas powinna nauczyć, że kolejne sankcje nakładane na Białoruś tym mocniej cementują relacje białorusko-rosyjskie. W związku z tym są przeciwskuteczne. Tego typu narracja, tego typu działania są absolutnie przeciwskuteczne. Polska miała możliwość także wspólnie z Unią, z innymi państwami Unii Europejskiej, zaproponować Aleksandrowi Łukaszence chociażby otworzenie nowego korytarza gospodarczego przez port w Gdańsku, tak aby doprowadzić do możliwości i eksportu, i importu różnego rodzaju towarów, no w tym eksportu produktów ropopochodnych z Białorusi, aby dać taki azyl, taką powiedziałbym furtkę bezpieczeństwa dla Aleksandra Łukaszenki, że nie jest osamotniony, że nie jest izolowany, że ten ostracyzm nie jest potrzebny i wtedy byłaby zupełnie inna sytuacja. Myślę, że nie doszłoby do podpisania tak ścisłej integracji białorusko-rosyjskiej, a dziś przez te błędy będziemy z tym niestety mieli do czynienia, biorąc pod uwagę fakt, że Rosja będzie starała się moim zdaniem wprowadzić już na stałe więcej baz wojskowych na Białoruś. Myślę, że takim wariantem jeszcze gorszym, jeszcze czarniejszym dla państwa polskiego byłaby próba przerzucenia mirotworców, czyli wojsk pokojowych, nazwijmy to pokojowych oczywiście, białego konwoju tak zwanego rosyjskiego na granicę polsko-białoruską. No myślę, że to już byłby jeden z najgorszych możliwych scenariuszy w tym konflikcie takim hybrydowym. Natomiast zapytał pan redaktor o kwestię także Sojuszu Północnoatlantyckiego. O tyle, o ile Unia Europejska ma bardzo nikłe możliwości reagowania na tego typu kryzys, poza przesyłaniem ekspertów, co jest tak naprawdę żadną pomocą, bo Polska ma świetnych ekspertów, jeśli chodzi o ochronę granicy i tutaj nie ma takiej potrzeby, takiego wsparcia, to jest kwestia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecnie Polska nie zwróciła się do kwatery głównej Sojuszu o takie wsparcie. Myślę, że warto się zwrócić, warto już przygotować się na tak, nie tylko starcie na granicy, ale starcie na poziomie psychologiczno-informacyjnym. Polska będzie oskarżana o różnego rodzaju prowokacje, być może także o otwarcie ognia wobec kobiet i dzieci, bo i takie prowokacje się niestety mogą zdarzyć i musimy być na to przygotowani. Musimy. I tutaj rzeczywiście to wsparcie ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego byłoby bardzo, bardzo istotne. Sojusz po roku 2014 wprowadził pewne procedury reagowania na zagrożenia hybrydowe. Nie jestem w stanie ocenić skuteczności tych procedur i tego mechanizmu reagowania, ale no, skoro jesteśmy członkiem paktu, warto z tego skorzystać. No i jeszcze jest jedna kwestia. Ja uważam, że Polska powinna podjąć działania wyprzedzające. No, skoro się spodziewamy eskalacji napięcia, spodziewamy się różnych oskarżeń pod adresem naszych funkcjonariuszy i żołnierzy, bo jakby osobną sprawą jest kwestia wewnętrzna w Polsce i tego, jak się pewna część sceny politycznej zachowuje, ale to myślę, że jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Natomiast na tej arenie międzynarodowej kluczowa kwestia dzisiaj moim zdaniem to jest uruchomienie procedury w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chodzi o to, aby rząd polski wystosował specjalne pismo do ONZ-u o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. To jest szalenie istotne, abyśmy my zaczęli nadawać ton w tej narracji, abyśmy zaczęli prezentować polską perspektywę i pokazy, i pokazywać dowody na to, że Białoruś łamie prawo międzynarodowe i to szereg, że tak powiem, tutaj zapisów prawa międzynarodowego, począwszy od naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych, konkretnie artykułu 2, mówiącego o nieużywaniu siły w stosunkach międzynarodowych. No to co robi dzisiaj Białoruś, jest niewątpliwie pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych, ale także i szereg innych kwestii, chociażby związanych z handlem ludźmi, chociażby z torturowaniem ludzi. No, to, co robią służby białoruskie, jest to zorganizowany proceder przerzutu ludzi, między innymi z Bliskiego Wschodu i że tak powiem, ułatwianie im poprzez działania i służb białoruskich, i zorganizowanej przestępczości właśnie przedostawania się pod granicę Unii Europejskiej i Polski, nie tylko zresztą Polski, ale także przecież Litwy, chociaż teraz główne oczywiście ten nacisk idzie na Polskę. Zatem bardzo ważne jest, abyśmy zaczęli nadawać ton na arenie międzynarodowej, prezentując polską perspektywę. Niestety Polska nie ma swojej anglojęzycznej telewizji nadającej 24 godziny na dobę, która równałaby się z zasięgiem na przykład Russia Today, czy dawnego Russia Today, obecnego RT. Nie mamy takiego polskiego BBC, takiej polskiej Al Jazeera, która niewątpliwie ułatwiłaby Polsce taką narrację strategiczną, ułatwiłaby poruszanie się w tym obszarze takim poniżej progu wojny w sferze informacyjnej. Niestety tego Polska nie ma. Nie ma Polska wojsk informacyjnych. Nie mamy, widać te błędy, które wywiad popełnił, jeśli chodzi o ocenę sytuacji na Białorusi. No, sytuacja nie wygląda najlepiej, natomiast należy stosować te instrumenty, które mamy. No, mamy instrumenty dyplomatyczne i powinniśmy, tak jak powiedziałem, z jednej strony wnieść o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nie sądzę, aby ta Rada podjęła jakiekolwiek konstruktywne decyzje z uwagi na potencjalne weto Rosji, moim zdaniem bardzo prawdopodobne weto Rosji. Natomiast ważne jest samo nagłośnienie problemu i zaprezentowanie polskiej perspektywy. Druga kwestia to jest Międzynarodowy Trybunał Karny. Myślę, że tutaj warto rozpatrzyć różnego rodzaju akty prawne pod kątem właśnie handlu ludźmi, które i naruszają różnych konwencji w tym zakresie. No i trzecia kwestia to jest zwrócenie się do Sojuszu Północnoatlantyckiego o pomoc, bo mamy niewątpliwie do czynienia z działaniami hybrydowymi, z działaniami poniżej progu konwencjonalnej wojny, ale są to działania nieprzyjazne, są to działania konfrontacyjne. Mamy do czynienia z konfrontacją międzypaństwową przy użyciu czegoś, co określa się mianem presji migracyjnej.
Wspomniał pan doktor o tych instrumentach. Jakby ogniskując się na sferze dyplomatycznej, można powiedzieć. Ale czy Polska nie posiada nieco szerszego zakresu instrumentarium? Czy mamy na przykład instrumenty ekonomiczne w postaci zablokowania potencjalnego granicy polsko-białoruskiej, tak? Co uderzyłoby w relacje i w stosunki gospodarcze nie tylko między Polską a Białorusią, ale też między zachodnią Europą a Rosją i również Białorusią. Czy oprócz tego instrumentarium typowo dyplomatycznego mamy gdzieś inne jakieś lewary, które mogłyby podziałać stopująco na ten kryzys i podziałać, uderzyć po prostu w czuły punkt reżimu Łukaszenki?
Tak, no czy tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że Polska jako członek Unii Europejskiej, jako członek strefy Schengen musi tego typu działania konsultować na forum międzynarodowym i to absolutnie na jakieś jednostronne działania nie możemy sobie pozwolić z tego względu, że uderzyłoby to w interesy ekonomiczne naszych partnerów z Unii Europejskiej i skończyłoby się to fatalnie, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie Polska ma bardzo złą prasę w Brukseli i w kontekście tych oskarżeń o brak demokracji, czy też naruszenia jakby tych pewnych różnych norm demokratycznych, które padają chociażby z ust Ursuli von der Leyen i kwestia Turowa i kwestia tego, co się dzieje przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no niewątpliwie nie służy obrazowi Polski w Unii Europejskiej, niewątpliwie nie służy, powiedziałbym, takim potencjalnym negocjacjom o nałożenie takich rodzajów sankcji, które byłyby odczuwalne także w Moskwie, biorąc pod uwagę ograniczenia w ruchu towarowym na przykład na granicy. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że to również odbije się na gospodarce Polski, że każdy tego typu konflikt gospodarczy, każda tego typu wojna ekonomiczna odbije się na sytuację chociażby polskiego rolnictwa. Więc jakby i tak zresztą już widzieliśmy, że te konflikty, te wojny handlowe, czy to z Rosją, czy z Białorusią, no generalnie kończyły się bardzo źle i można oczywiście było deklarować skup interwencyjny płodów rolnych, no ale jakby też skarb państwa nie jest z gumy i kwestia chociażby tej inflacji, która cały czas wzrasta, też powinna dać wiele do myślenia, że no kreacja cyfrowa pieniądza, nie chcę mówić o dodrukowywaniu, ale cyfrowa kreacja pieniądza też ma swoje granice i jakby tutaj musimy uwzględniać też te czynniki ekonomiczne i też sytuację gospodarczą państwa polskiego. Polska na długotrwałe wojny handlowe nie może sobie po prostu pozwolić i biorąc pod uwagę zresztą, że Rosja jest jednym z 10 najważniejszych partnerów handlowych dla Polski, to trudno sobie to też wyobrazić, bo równie dobrze Białoruś też może wstrzymać chociażby import węgla do Polski, czy Rosja może zakręcić przysłowiowy kurek z gazem przed czekającą nas zimą. Tutaj no, tych możliwości różnych reperkusji jest znacznie więcej. Tutaj musimy się liczyć z tym, że akcja rodzi reakcję. Jeżeli Polska zaczęła popierać opozycję na Białorusi, jeżeli Polska zaczęła wspierać no, to, co nazywamy mianem kolorowej rewolucji na Białorusi, czy próbę wywołania takiej kolorowej rewolucji, no to otrzymaliśmy konkretną odpowiedź, jaką jest presja migracyjna i działania hybrydowe ze strony Białorusi i to jest sytuacja bardzo niekorzystna dla państwa polskiego. Natomiast jeżeli Polska zaczęłaby stosować tego typu sankcje ekonomiczne, no to spodziewajmy się takiego potencjalnego odwetu w postaci właśnie, no, jakby można powiedzieć, zamknięcia przesyłu gazu do Polski, czy też właśnie importu węgla, co przed, tak jak powiedziałem, przed czekającą nas zimą, no nie byłoby zbyt korzystne, mówiąc delikatnie, dla państwa polskiego, a w tym wszystkim, w tej całej układance oczywiście warto jeszcze zwrócić uwagę, że nie chodzi tylko i wyłącznie o eskalowanie napięcia w kontekście referendum konstytucyjnego na Białorusi, ani w kontekście baz rosyjskich na Białorusi, ani nawet jeżeli chodzi o tę integrację pogłębioną między Białorusią a Rosją, ale chodzi także o wygasający kontrakt jamalski. Przypomnę tylko, że 31 grudnia 2022 roku kończy się umowa gazowa podpisana jeszcze w latach 90. przez rząd Waldemara Pawlaka na dostawy gazu właśnie do Polski przez Gazprom. No i jest kwestia oczywiście potencjalnego przedłużenia tego kontraktu. Wszystko, znaczy wiele od tego zależy, czy zostanie uruchomiony gazociąg Baltic Pipe. Planowane otwarcie to 1 października 2022 roku, czyli 3 miesiące przed zakończeniem kontraktu jamalskiego. Tutaj nie ma przypadku, to jest celowo tak właśnie ustawione. Wiemy już, że są opóźnienia, że w tym roku duńska agencja, która zajmuje się ochroną środowiska, wstrzymała z uwagi tam na lęgowiska zwierząt te budowę. Te opóźnienia rzeczywiście są. Pytanie, jak to będzie wyglądało? Myślę, że Rosja będzie naciskać na polski establishment polityczny różnymi instrumentami, a tych instrumentów ma całkiem sporo, do tego, aby przedłużyć ten kontrakt gazowy. Niewykluczone, że do gry wejdą bardzo mocno Niemcy, którzy będą chcieli ewentualnie sprzedawać rosyjski gaz w Polsce, czy redystrybuować ten gaz, który płynie z Nord Stream 1 i popłynie wkrótce prawdopodobnie przez Nord Stream 2. Więc tutaj ta gra idzie bardzo, można powiedzieć, jest bardzo szeroka. Obejmuje także kwestie energetyczne. Niewątpliwie nie powinniśmy tutaj koncentrować się tylko na samych kwestiach migracyjnych. Ten czynnik energetyczny również jest bardzo istotny.
Zmierzając powoli do końca, jak pan doktor wcześniej wspominał, zahaczymy też o te sprawy wewnętrzne. Widzimy tą eskalację na granicy polsko-białoruskiej, natomiast jakby ten kierunek litewski został delikatnie odpuszczony. Część ludzi właśnie między innymi na Twitterze zastanawia się, czym jest to spowodowane. Ja bym postawił tezę, że jest to po części spowodowane tym, że w Polsce brakuje konsensusu politycznego wokół ochrony granicy i wokół twardego reagowania na agresję ze strony Białorusi. Po prostu, mówiąc kolokwialnie, Łukaszenka w porozumieniu z Rosjanami poczuł krew, poczuł, że ta kwestia polaryzuje wewnętrznie polskie społeczeństwo i polskie elity i uważa, że jakby większą korzyścią polityczną będzie ogniskowanie tych imigrantów na granicy polsko białoruskiej. Co pan doktor o tym sądzi? Czym jest spowodowany wybór jednak tej granicy polsko-białoruskiej, a nie litewsko-białoruskiej?
Moim zdaniem od początku celem była Polska i ten odwet na Polsce jako jednym z kluczowych graczy tutaj w regionie. Faktem jest, że każda operacja psychologiczno-informacyjna, czy te działania nazywane działaniami hybrydowymi, mają zawsze na celu dwa takie, powiedziałbym, osiągnięcie takich dwóch filarów. Pierwszym z nich jest głęboka polaryzacja wewnętrzna danego społeczeństwa, wrogiego społeczeństwa, a drugim filarem jest izolacja międzynarodowa, czyli możemy też powiedzieć, że stworzenie takiego czarnego PR-u i doprowadzenie do tego, aby narracja strategiczna własna wygrała w tej światowej opinii publicznej, aby przedstawić wrogi kraj w sposób najczarniejszy z możliwych, aby pokazać, że to ten wrogi kraj tak naprawdę jest agresorem, jest krajem, państwem, które łamie normy prawa międzynarodowego, normy demokratyczne, ochrony praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. I tutaj niewątpliwie zaczęło się to bardzo mocno udawać w stronie białorusko-rosyjskiej. To znaczy, można powiedzieć, że nawet stosunkowo niewielkimi działaniami doprowadzono do głębokiej polaryzacji w Polsce, która zwróciła się tak naprawdę przeciwko żołnierzom i funkcjonariuszom. No jest to absurdalna sytuacja, w której polscy politycy, część polskich posłów, część celebrytów, część osób występujących w mediach głównego nurtu zaczęła atakować, i to w dosyć niewybredny sposób, żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy stoją na straży granic Rzeczypospolitej. Jest to sytuacja absurdalna, jest to sytuacja absolutnie, która nie powinna być tolerowana. Jeżeli będziemy pozwalać na to, że polscy politycy i różnej maści celebryci będą atakować żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy policji, jeżeli zaczną nawoływać do niesubordynacji, do niewykonywania rozkazów, a niestety nawet okazało się, że byli wysocy rangą dowódcy Wojska Polskiego, uczestniczyli w takiej kampanii, która właśnie wzywa do niewykonywania rozkazów. I nie ma tutaj moim zdaniem stanowczej reakcji państwa, konkretnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna tutaj błyskawicznie reagować w takich sytuacjach. Te osoby, które publicznie nawołują do niewykonywania rozkazów, do niesubordynacji, te osoby, które w niecenzuralnych słowach atakują żołnierzy Wojska Polskiego, czy funkcjonariuszy Straży Granicznej, czy funkcjonariuszy policji, którzy chronią granicę, powinni być natychmiast doprowadzeni do prokuratury i powinny im być postawione zarzuty z kodeksu karnego. Tutaj nie ma, powinno być zero tolerancji dla osób, które naruszają bezpieczeństwo państwa polskiego, bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej. I w tym kontekście, tak jak powiedziałem, widać, że Białorusi czy białoruskiemu KGB udało się mocno spolaryzować społeczeństwo polskie, sporą część sceny politycznej, która w sposób zupełnie nieświadomy tak naprawdę uczestniczy w operacji białoruskich służb specjalnych. Jest to sytuacja absurdalna. Jest to sytuacja absurdalna. Ja myślę, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna zorganizować jak najszybciej takie spotkanie, takie szkolenie kontrwywiadowcze dla polskich parlamentarzystów, wszystkich opcji politycznych, aby uświadomić o zagrożeniach współczesnych, o tym, czym są działania hybrydowe, jak wyglądają operacje prowadzone przez służby białoruskie i rosyjskie, bo dzisiaj sytuacja, tak jak powiedziałem, jest absurdalna, że część polskiej sceny politycznej uczestniczy w operacjach obcych służb specjalnych przeciwko państwu polskiemu. No i w tym kontekście już na zakończenie powiem tylko, że jako przeciwwagę mogę powiedzieć, że o takim pięknym zachowaniu sporej części polskich prawników, polskich adwokatów, radców prawnych, którzy stworzyli inicjatywę bezpłatnych porad prawnych dla polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bronią naszych granic. Jest to strona obrońcy.org. Myślę, że warto tutaj, żeby wybrzmiała ta nazwa tej strony. Są tam dyżury. Tak, są tam dyżury prowadzone przez adwokatów, przez radców prawnych. Chodzi zarówno o sprawy cywilne, czyli znieważanie funkcjonariuszy na służbie, ale także gdyby się pojawiły jakieś sprawy karne, jakieś oskarżenia o i tak dalej, i tak dalej. Pod tym kątem to też również tutaj warto, aby nasi żołnierze, nasi funkcjonariusze mieli taką świadomość, że jest ta bezpłatna pomoc prawna, że mogą liczyć na wsparcie, że to wsparcie społeczne jest także w tym kontekście prawnym bardzo, bardzo mocne.
Na polskiej granicy wschodniej dzieje się dużo, z tego co mówi pan doktor. Prawdopodobnie w następnych tygodniach owa eskalacja nie będzie ustępować. Warto te wydarzenia śledzić, warto się tym interesować, warto to analizować i warto stać po polskiej stronie, po stronie polskiej racji stanu, po stronie polskich żołnierzy, polskich służb mundurowych, które codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję panie doktorze bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Myślę, że z panem doktorem usłyszymy się i zobaczymy już niebawem.